w studiu Radia Wnet Marek Kornat, profesor. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Myślę, że w sobotę obserwował pan bunt, rajd Prigożyna i co?
No wie pan, jest to bardzo zagadkowa, jak sądzę, sytuacja. Być może w najbliższym czasie ujawnią się jakieś nowe fakty, które pozwolą to wydarzenie zinterpretować. Mnie się wydaje, że koncepcja, iż to była jakaś inscenizacja, chyba jednak nie jest prawdziwa, dlatego że no po cóż byłoby dyktatorowi Rosji fundować sobie takie dosyć upokarzające dla niego widowiskowo wydarzenie, pod względem widowiskowym wydarzenie. Nie wiemy, gdzie jest człowiek, który podjął próbę, jak rozumiem, buntu.
Prawdopodobnie na Białorusi.
Tak przynajmniej się mówi. Sądzę, że dokąd będzie on zachowywał swoją formację, w zasadzie niezależną, tak by można powiedzieć, od sił zbrojnych Rosji, jest to sytuacja absolutnie nadzwyczajna i to nie tylko w państwie rządzonym po dyktatorsku, sterującym moim zdaniem ku totalitaryzmowi, ale też prowadzącym wojnę. To jest zupełnie nadzwyczajny epizod historyczny, do którego pewnie jeszcze będziemy wielokrotnie wracać, aczkolwiek na razie pytanie najistotniejsze jest takie, jak rozwiną się wypadki w najbliższych dniach.
Nie, w najbliższych dniach myśli pan o wypadkach na Ukrainie, czy wypadkach wewnątrz Rosji?
To drugie, wewnątrz Rosji. Nie wiemy bowiem, jak zachowają się choćby ci, prawda, Wagnerowcy, czyli ta formacja zbrojna, którą stworzył pan Prigożyn i której planował użyć do akcji przeciwko Putinowi, jak rozumiem, no bo o to tu chodzi w tym wypadku.
Czy Putin jest uzależniony od Prigożyna? W tym pytaniu jest też podtekst nie tylko ukraiński, ale też afrykański.
Zdecydowanie tak. Ci najemnicy są ludźmi bez wątpienia wykazującymi chęć walki. Są uzależnieni, można tak to ująć, na poziomie lojalności od człowieka, który jest ich wodzem, czyli wymienionego tu organizatora tej formacji. No i pytanie jest takie, czy Rosja jest w stanie przeprowadzić demobilizację i rozwiązanie tej formacji, bo to jest kluczowa sprawa w tym wypadku. To jest jedna kwestia. Druga, pojawia się pytanie, od którego może w ogóle należałoby te rozważania zacząć, czy wycofanie się z pomysłu marszu na Moskwę było motywowane tym, że istotnie dyktator Białorusi, jak się mówi, wykazał tu skuteczność w roli mediatora, czy też po prostu buntownicy liczyli na przejście na ich stronę przynajmniej części regularnych sił zbrojnych Rosji. To się jednak nie stało. Ludność, dodajmy jeszcze do tego, co pokazano w mediach, ludność żegnała, prawda, wiwatami i radością tych Wagnerowców. A zatem mamy tu do czynienia z no, spektakularnym przejawem kryzysu Imperium Rosyjskiego.
I kryzysem prezydentury Władimira Putina.
Zdecydowanie tak to bym widział, aczkolwiek on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest za wcześnie podsumowywać jego prezydenturę, jego działalność w roli dyktatora, bo tak to trzeba powiedzieć w tym kraju.
To, że nie była to inscenizacja, o tym świadczy wczorajsze wystąpienie Władimira Putina. Powiedział, bunt został stłumiony i też podziękował społeczeństwu rosyjskiemu za wierność i solidarność.
I lojalność wobec władzy. Ja słuchałem tego przemówienia. Istotnie ono nie wskazuje na to, aby tu była prowadzona jakaś gra. Oczywiście to podziękowanie, nie wiadomo ku czemu się odnosi, no ma się rozumieć chyba temu, iż rzeczywiście żadne jednostki wojska nie przeszły na stronę zbuntowanych. Jeśli to tak rozumieć, to jest to słowo dziękuję, ale co z niego wynika, co by miało wynikać z tej sytuacji, którą w tej chwili mamy, to pokażą najbliższe dni, jak już wspomniałem.
Czyli można stwierdzić, że aparat władzy został lojalny w stosunku do Władimira Putina.
Tak, aczkolwiek media wskazują, iż spośród najwyższych funkcjonariuszy państwa nie wszyscy okazali wyraźne poparcie publiczne dla dyktatora, między innymi zdaje się i do tych, którzy tego niespecjalnie do tego niespecjalnie się skłonili, jest minister spraw zagranicznych Ławrow, prawda? To też o czymś by świadczyło.
Tuż po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Prigożyn rezygnuje z marszu na Moskwie, mówiło się o tym, że minister obrony Szojgu straci swoje stanowisko. Przewiduje pan jakąś czystkę wewnątrz rosyjskiego aparatu władzy?
No, wydaje mi się, tak odnosząc się do tych spekulacji, iż obecnie wyrzucenie szefa armii, człowieka, którego Putin postawił na czele, aczkolwiek bez jakichkolwiek kompetencji z jego strony, byłoby co najmniej przyznaniem się do upokarzającego przegrania tej stawki, przegranej w tej stawce, jaką był wspomniany bunt, czy też próba buntu. Zdaje mi się więc, że jeżeli dojdzie do usunięcia Szojgu, nastąpi to w innych okolicznościach i będzie motywowane tak, aby nie kojarzyło się jako wymuszone. To jest chyba taka oczywista psychologiczna zasada, którą zachowuje każda władza.
Łukaszenko, dyktator Białorusi, odgrywał w tych negocjacjach kluczową rolę. Wzrosła jego pozycja wewnątrz rosyjskiej hierarchii?
Tak by wyglądało, jakby dyktator Białorusi usiłował podnieść swoją pozycję, no bo pamiętajmy, iż jego zachowanie, które polegało na odmowie jednak formalnego wkroczenia do wojny, nie mogło się podobać, to jest oczywiste, w Moskwie. Tam, zdaje się, był opór dowództwa sił zbrojnych, aby włączyć armię białoruską do konfliktu i dyktator białoruski nie był w stanie sobie z tym, zdaje się, poradzić. Wobec powyższego należy tu, moim zdaniem, założyć prostą rzecz, nawet jeżeli nie posiadamy na ten temat dostatecznej informacji. On chce wykazać Moskwie, rzecz jasna, że jest dalej potrzebny, że służy określonej sprawie, której Moskwa nie może tak łatwo zostawić. I teraz pokazał jakby swoje 5 minut, a przynajmniej próbuje stworzyć taką narrację. I wydaje mi się, że to na tym polega.
Dzisiaj oczekujemy jakiegoś wystąpienia Łukaszenki. A czy pan profesor odnajduje analogię w historii Rosji do tego, co teraz się zdarzyło?
No cóż, tak najbardziej podobne zdarzenie z pewnością miało miejsce wtedy, gdy latem 1917 roku, tylko że to była zupełnie inna sytuacja, ale wskutek buntu wojska, którym dowodził generał Ław Korniłow, doprowadzono do faktycznego wykończenia, że się tak wyrażę, i tak bardzo słabego już wtedy rządu tymczasowego. Przypomnijmy, to jest lato, to jest lipiec 1917 roku. Wojska próbują usunąć Kierańskiego jako nieudolnego premiera i ustanowić w Rosji dyktaturę wojskową. W odpowiedzi na to bolszewicy przyłączyli się do obrony rządu tymczasowego. rząd ten zostaje utrzymany, bunt jest stłumiony, ale rząd tymczasowy staje się teraz już właściwie bezwolnym narzędziem w biegu wydarzeń. Nie jest sam w stanie pozwolić sobie na prosty czyn, jakim byłoby choćby aresztowanie Lenina jako przywódcy komunistów. No i kończy się to październikiem, który przynosi dyktaturę sowiecką. To jest takie wydarzenie, które nasuwa się, ale nie ma tutaj za wiele między nimi analogii, choćby dlatego, że Rosja jest krajem dyktatorskim, państwem, jak już wspomniałem, które wykazuje cechy w znacznej mierze także i władzy totalitarnej. No choćby poprzez rządy, nieograniczone rządy służb specjalnych, co jest zresztą powszechnie znane. Monopol propagandy w rękach państwa to też jest jedna z klasycznych cech rządów totalitarnych. A więc tu mamy próbę osłabienia rządu dyktatury sterującej totalitaryzmowi, co nie pozwala na zbyt wiele porównań z przeszłością tego kraju.
W Warszawie w czwartek i piątek była konferencja na Zamku Królewskim. Mówiliśmy o tej konferencji w piątkowym poranku, tak, z panem profesorem, nie przewidując, że sobota będzie sobotą Prigożyna, ale tam pan uczestniczył w tym panelu na temat dezinformacji rosyjskiej i co z tego, czego można było się dowiedzieć podczas tej rozmowy, tej dyskusji?
No wie pan, tutaj były przypominane przede wszystkim te istotne cechy państwa totalitarnego, które stosuje politykę prowokacji. Tutaj pojawia się słynny tytuł książki Józefa Mackiewicza, Zwycięstwo prowokacji. Właściwie to na ten temat był tylko chyba jeden referat. Mianowicie mówił on o tym, jak właśnie poprzez umiejętne sterowanie informacją przekazuje się określoną narrację temu światu zewnętrznemu, ma się rozumieć, który mają przyjąć po to, aby osiągnąć określony cel. I państwo rosyjskie ma tutaj bardzo bogate na tym polu doświadczenia z przeszłości. No a w warunkach, kiedy tym krajem rządzi elita służb specjalnych, jest to jedno z ważniejszych narzędzi i sprawowania władzy i przede wszystkim polityki zagranicznej, dodajmy jeszcze.
To oddziaływanie czuje się w polskiej polityce, na polskiej scenie politycznej?
Myślę, że tak, aczkolwiek...
Ale gdzie, w jakich miejscach? Co jest podejrzane? Jak kiedy się, czytając jakie słowa, zapala się taka czerwona lampka?
Nie wiem, no trudno mi się odnosić do konkretnych słów, ale sądzę, że Rosja intensywnie oddziałuje na polskie życie polityczne, ale nie posiada w tej chwili, moim zdaniem, takich środków, takich instrumentów, jakie miała, gdy była poprzednia ekipa u władzy. No przede wszystkim mamy rząd, który stara się Polskę no jakoś oderwać od tych wszystkich pozostałości po reżimie PRL. No i przede wszystkim prowadzić polską politykę tak, aby Rosja miała coraz mniej środków oddziaływania na nasz kraj, no chociażby na polu ekonomicznym, uzależnienia ekonomicznego, co jest chyba najistotniejsze w tym wypadku, ale nie bardzo sobie potrafię wyobrazić taką sytuację, aby Rosja nie próbowała na przykład wpłynąć na wynik wyborów poprzez moim zdaniem właśnie kreowanie określonych kampanii propagandowych, poprzez działanie środkami dezinformacji, co jest właściwe służbom specjalnym tego kraju. I w ogóle rosyjski polityk należy do kanonu instrumentów rosyjskiej polityki zagranicznej.
A czy możemy podać przykład takiej dezinformacji, czy przykład takiego działania?
No wie pan, sądzę, że sądzę, że mamy w tej chwili, na przykład intensywne poruszenie związane z komisją mającą zbadać wpływy rosyjskie. No i tu wcale bym nie wykluczył różnych działań zakulisowych, inspirowanych z zewnątrz przy okazji tej sprawy. Ta sprawa, jak wiemy, wywołuje olbrzymi opór środowisk, których działania były na rękę Rosji. One się bardzo boją tego typu rozliczeń. I sądzę, że to jest jeden z przykładów, kiedy propaganda rosyjska będzie z dużym zaangażowaniem prowadzić swoje działania.
Ogląda pan film Reset?
Widziałem jeden odcinek.
Czyli wczorajszego nie.
Wczorajszego nie.
To nie będziemy o nim rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
Profesor Marek Kornat był gościem Poranka Wnet, a teraz posłuchamy zespołu